I odgrywać scenę Dawida i Goliata, to kto byłby kim? Jeszcze taki humorystyczny akcent na drogę wręczono mi butelkę czystej, także, ale nie gazowanej, także w porządku. Że się zainstaluje, żeby było wszystko dobrze. Czy dobrze mnie słychać, kochani? Możecie potwierdzić to? O, teraz już dobrze. Bo czy mnie dobrze widać, to nie pytam. Na ostatnich zajęciach siedziałem właśnie tam przy ostatnim stoliku i pastor Leszek Mocha usługiwał i widziałem mu tylko głowę. I pomyślałem, że jak ja będę usługiwał, to mnie nie będzie w ogóle widać. Ale kochani, chcę wam powiedzieć, że to jest na żywo, że to nie jest playback. Ja to naprawdę jestem, jakbyście nie wierzyli, to tam z tyłu pomachajcie do mnie. Jesteście, no dobrze. Aleluja. Dobrze. Lepiej jest. Dobrze. Chcę powiedzieć, że jest to dla mnie naprawdę wielkim honorem i wielkim przywilejem, że mogę dzisiaj stać przed wami, przed oblubienicą Chrystusa, przed tymi, których Pan Jezus odkupił swoją świętą krwią. I mówię to zupełnie szczerze, nie mówię tego po to, aby się wam przypodobać, czy w jakimś innym celu. Traktuję to, tą chwilę bardzo wyjątkowo i jestem wdzięczny Panu. I mam taką nadzieję, ufam w to, że On będzie błogosławił ten czas. Wiecie, list, który mam omawiać, list do zboru Filadelfii, to taki miły list. Powiedziałbym, że na pewno, tak myślę, że już nie jeden raz słyszeliście kazanie na temat listu do zboru Filadelfii. Będąc szczery, powiem jeszcze tak, że gdybym miał jakiś, nie wiedział, które kazanie, czy jakie kazanie mam wygłosić w najbliższą niedzielę, to zawsze pod ręką jest list do zboru Filadelfii. To można po prostu wziąć ten list i wygłosić w każdą niedzielę i to będzie naprawdę miły czas. Zbór będzie miał miły czas, pastor będzie się czuł dobrze, wszyscy będą zadowoleni i szczęśliwi. Ale zanim przyjechałem tutaj, wielokrotnie przeczytałem ten list do zboru Filadelfii. Wielokrotnie. Chciałem spojrzeć w taki nowy, świeży sposób na to słowo. Chciałbym, aby ten czas, który będziemy mieli razem, rozważając ten list, był znaczącym czasem w naszym życiu. Nie jakimś kolejnym kazaniem, ale znaczącym czasem w naszym życiu. Jakimś kolejną cząstką w tym dziele budowania naszego życia. Może dla większości z was jestem postacią anonimową, więc pozwólcie, że trzy zdania krótko powiem o sobie, tak aby troszeczkę się przybliżyć wam, abyście nie tylko kojarzyli moje nazwisko. Nawróciłem się w 1986 roku w kaplicy Betlejem w Krakowie. To był jeszcze Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, bo to były jeszcze te czasy. Przyjąłem chrzest w tym zborze. Tam także doświadczyłem przeżyć zielonoświątkowych. Pamiętam, która to była ławka. To też jest ciekawa historia, ale to nie na dzisiejsze zajęcia. Nie wiem, czy w ogóle jest na tej sali osoba, która przeżyła napełnienie Duchem Świętym tak jak ja. Bo ja przeżyłem w tramwaju. Czy ktoś przeżył w tramwaju chrzest Duchem Świętym? Nie, u nas nie ma tramwajów. Nie ma. To musicie przyjechać do Krakowa albo do Szczecina. Tam do tramwaju i modlitwa o chrzest Duchem Świętym. W którym tramwaju? Numer 4. Linii Kraków, Nowa Huta. Później tak w moim sercu było takie pragnienie, żeby się ożenić. Już miałem 20 parę lat, chciałem się ożenić, chciałem założyć rodzinę, chciałem być takim dobrym, wierzącym, należącym do zboru, cieszącym się zborem, do którego będę chodził, razem z rodziną, z żoną. Ale Bóg do mojego serca włożył powołanie, abym poszedł do seminarium. Troszeczkę nie podobał mi się ten kierunek. Pracowałem, jak gdyby moje życie tak fajnie się toczyło i nagle taki całkowity zwrot. Ale zdobyłem się, miałem tyle łaski od Pana, że zostawiłem swoje dotychczasowe życie, pracę zawodową. Pojechałem na 3 lata do Warszawy, do seminarium. To był naprawdę błogosławiony czas, bo tam poznałem moją żonę. Ona jest dzisiaj ze mną. I później po powrocie z seminarium w 93 roku zaproponowano mi, abym został pastorem w zborze w Krakowie Nowej Hucie. Jest to zbór, który powstał jako satelita, czyli w taki zdrowy sposób od krakowskiego zboru Betlejem w dzielnicy, która ma 250 tysięcy ludzi. Tyle ludzi mieszka w Nowej Hucie, jest to dzielnica Krakowa. I jesteśmy do tej pory jedynym zborem ewangelicznym w tej dzielnicy. I taki był cel, aby tam właśnie powstał zbór. I więc od 93 roku służę w tym zborze. Nie jest to duży zbór. Z dziećmi, z sympatykami. To jest łącznie około 100 osób. Tyle osób przychodzi na nabożeństwo. I to tyle, co chciałem powiedzieć o sobie, jeśli chodzi o taki króciutki rys, abyście mieli jakieś takie wyobrażenie. Pozwólcie, że przejdziemy teraz do listu do zboru Filadelfii, objawienie Jana, 3 rozdział, od 7 do 13 wersetu. Czytajmy ten list. Jest na 1335. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Ładne miasto, Filadelfia. Ładna nazwa. Filos i Adelfos. Miłość bratnia. Nie wiem, czy chcielibyście zamieszkać w Filadelfii. To taka ładna nazwa, miłość bratnia. Miłość bratnia. Niektóre zbory w Polsce przyjęły nazwę zbór Filadelfia, miłość bratnia. I teraz, jeśli chodzi o powstanie tego miasta, założył je król Attolos II Filadelfus z Pergamonu. On miał tak po prostu na imię, Filadelfus. I od jego imienia to miasto przyjęło swoją nazwę. Oczywiście sama nazwa miasta nie gwarantowała, że ludzie żyli w tym mieście w miłości bratniej. Rozumiecie? To tak jak z nami. Jeśli ktoś naklei sobie rybkę na samochodzie, to nie oznacza automatycznie, że jest uprzejmym kierowcą. Nie oznacza automatycznie. Ja na przykład nie mam rybki na samochodzie. To nie znaczy, że ci, co mają, to źle. Nie wiem, dlaczego nie mam, nie zastanawiałem się nad tym. Może sobie kupię na kongresie, jeżeli macie i przykleję. W każdym razie sama nazwa, sam symbol nie gwarantuje jeszcze jakości. Rozumiemy, tutaj miasto nazywało się pięknie, Filadelfia, miłość bratnia, ale jak żyło się ludziom w tym mieście, trudno nam w tej chwili powiedzieć. Mamy niewiele informacji w ogóle na temat tego miasta, jak również niewiele informacji na temat powstania tego zboru. Troszeczkę informacji o zborze w Filadelfii jest, ale nie jest ich aż tak wiele. I teraz do tego zboru Pan Jezus kieruje swoje słowo. Tak jak do pozostałych zborów, które już tu wcześniej były omawiane. Pan Jezus wybrał ten zbór spośród wielu zborów, które wtedy istniały, w jakimś celu także wybrał zbór Filadelfii, aby przekazać mu swoje słowo, aby to słowo zostało zapisane i aby to słowo także było dla nas słowem objawionym w Piśmie Świętym, dla nas, dla ludzi, którzy żyją w tych czasach, obecnych czasach. I teraz bardzo ważne jest, że Jezus, mówiąc do tego zboru, najpierw przedstawia się, kto mówi. To mówi ten. Przedstawia się, kto mówi i ja uważam, że to ma ogromne znaczenie. Bo to, jaka będzie treść i to, w jaki sposób będziemy przyjmować słowo, które ktoś wypowiada, ma ogromny związek z tym, kto to słowo mówi. To nie jest bez znaczenia, to ma ogromne znaczenie. Kto mówi? Tak samo jak ogromne znaczenie ma to, kto staje za kazalnicą. To nie jest takie bez znaczenia, że każdy może stanąć za kazalnicą i wypowiedzieć jakieś słowa i one będą w jednakowy sposób przyjmowane. Nie, to ma znaczenie, kto mówi. Podam taki przykład może z mojego podwórka, z zboru. Mamy takiego brata w zborze, który bardzo się, tak jest, gorliwy do głoszenia słowa. Nawet kiedy się spóźni godzinę na nabożeństwo, to też chciałby usługiwać słowem. Czym się przynajmniej podzielić? Jeszcze zdążył wpaść i chciałby coś przeczytać, czym się podzielić. Wiecie, ja czasami muszę go troszeczkę, to jest rola pastora, niestety taka jest rola pastora. Nie tylko zachęcać, ale czasami kogoś, nie powiem zniechęcać, wychowywać. Kogoś wychowywać. I jemu jest to ciężko zrozumieć. Ale drodzy, to jest ważne, kto do nas mówi. To słowa wypowiadane muszą być czymś potwierdzone, uwiarygodnione. A znając bliżej sytuację rodzinną tego brata, uważam, tak jest moje rozeznanie, że nie powinien w tym stanie stawać przed zborem i usługiwać. Dlatego go delikatnie mówiąc, troszeczkę tak studzę jego zapał. Jezus, kiedy ma słowo do zboru, najpierw przedstawia się temu zborowi i podaje, kto mówi. I bardzo ciekawe jest, nie wiem, czy było na to zwracane uwaga, ale do każdego zboru Jezus przedstawił się troszeczkę inaczej. Każdemu zborowi, do którego kierował słowo, Jezus zapodał inne cechy, inne atrybuty swojej osoby. W objawieniu w pierwszym rozdziale mamy całkowitą wizję Jezusa, którą widział Jan na wyspie Patmos. I tam są wymienione wszystkie jego atrybuty, tam są wymienione, kim Jezus jest. Ale później, kiedy Jezus mówi do zboru, nieco inaczej przedstawia się zborowi w Efezie, mówi do zboru w Efezie, to mówi ten, który ma 7 gwiazd w prawej swojej dłoni. I temu zborowi przedstawia się troszeczkę inaczej. A zborowi Filadelfii przedstawia się, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ja to rozumiem tak, że każdy zbór z tych zborów był na jakimś indywidualnym etapie duchowego rozwoju. Każdy z ten zbór potrzebował objawienia jakiejś strony, cechy osoby Jezusa Chrystusa. I właśnie indywidualnie, według potrzeb każdego zboru, Pan tak przedstawia się temu zborowi. Najpierw przedstawił całą wizję samego siebie. Siebie objawił, pierwszy rozdział. A następnie już indywidualnie każdemu zborowi przedstawia jakąś cechę swojej osoby. I co mówi do zboru Filadelfii? Zborowi Filadelfii przedstawia się 3 stwierdzeniami. Ja jestem święty, prawdziwy i ten, który ma klucz Dawida. 3 rzeczy. A więc w pierwszej kolejności zwraca uwagę na swoją świętość. Nie wiem, tak wygląda, jakby zbór w Filadelfii potrzebował szczególnie poznać tę stronę osoby Jezusa, ten Jego atrybut. Ja jestem święty, ja jestem oddzielony, ja nie mam nic wspólnego z grzechem, z nieprawością. Jestem całkowicie czysty, ja jestem święty. Druga cecha, jestem prawdziwy, ja jestem rzeczywisty, ja jestem prawdą. To była druga cecha. I trzecia rzecz, ja mam klucz Dawida. I posiadanie klucza symbolizowało w Piśmie Świętym, symbolizuje posiadanie władzy, mocy i autorytetu. Kiedy Pan Jezus mówi, ja mam klucz Dawidowy, to On mówi o tym, ja posiadam moc i autorytet. W pierwszym rozdziale, 18 wersecie, kiedy jest ta pełna wizja, Jezusa mówi, jestem żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Mam autorytet nad śmiercią i mam autorytet nad Hadesem. To jest w moim ręku. Kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu przedstawia się uczniom, jeszcze raz na koniec przedstawia się swoim uczniom, to mówi do nich, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A tutaj mówi, ja mam klucz Dawida. Ja mam wszelki autorytet, by otworzyć i by zamknąć. Jeśli ja otwieram, to nikt nie może zamknąć. A jak ja zamykam, to nikt nie może otworzyć. To potrzebował wiedzieć zbór Filadelfii. Tak przedstawił się Jezus temu zborowi, bo to było coś bardzo ważne dla tego zboru. I ja też tak rozumiem, że Jezus indywidualnie, patrząc na zbór, patrząc na jego duchowy rozwój, patrząc, w którym miejscu ten zbór jest, objawia pewne cechy samego siebie. To, co w tym czasie najbardziej jest nam potrzebne. Tak też jest w naszym indywidualnym życiu. To, co jest nam najbardziej potrzebne. I teraz jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć, jeśli chodzi o to przedstawienie się zborowi w Filadelfii. Ja jestem święty, jestem prawdziwy i mam klucz Dawida, czyli mam wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Zauważcie, że te trzy rzeczy występują wspólnie ze sobą. Pan Jezus, kiedy mówi o autorytecie, kiedy mówi, ja mam autorytet, ja mam wszelką moc na niebie i na ziemi, jest to połączone z prawdą, jest to połączone z świętością. Słuchajcie, to jest ważne w naszym życiu. Dlatego, że my byśmy chcieli posiadać autorytet. Chcielibyśmy wziąć autorytet, który daje Bóg. Chcielibyśmy ten autorytet mieć. Ale on występuje w łączności. Występuje w łączności z prawdą, z prawdziwością i w łączności z świętością. Słuchajcie, kiedy te rzeczy chcemy posiadać, one muszą być razem. Kiedy chcemy posiadać autorytet od Boga, kiedy chcemy posiadać Jego uzdolnienie, Jego wyposażenie, to jest powiązane z naszym życiem. Z świętością naszego życia, z oddzieleniem od rzeczy tego świata i to jest powiązane z prawdą, z prawdziwością naszego życia. Ostatnio miałem takie zdarzenie w zborze. Wygłaszałem kazanie i między innymi mówiłem o Abrahamie. I podawałem przykład Abrahama, który został wystawiony na próbę i musiał ofiarować Izaaka, swojego umiłowanego na ołtarzu. I wiecie, i w trakcie tego kazania, kiedy mówiłem na ten temat, powiedziałem tak, publicznie z kazalnicy, ja bym tego nie zrobił. Tak to zabrzmiało, ja bym tego nie zrobił. A też mam jedynaczkę, jedną córkę mamy. Nie zrobiłbym tego. I później w niedzielę, kiedy byłem w domu, w niedzielę już nie odbierałem poczty, ale w poniedziałek odebrałem pocztę e-mailową i tam jeden z członków zboru napisał mi list. W związku właśnie z tym moim stwierdzeniem, że ja bym tego nie zrobił. I miał wątpliwości co do mnie, jeżeli chodzi o mój stan duchowy. Że ja powiedziałem, że ja bym tego nie zrobił. Nie ofiarowałbym swego syna na ofiarę. To znaczy, syna może bym ofiarował, bo mam córkę. Gdybym miał syna, to bym nie ofiarował. I ja mu odpisałem tak, że nie zależy mi na tym, aby kreować siebie na kogoś, kim nie jestem. Nie zależy mi na tym, by udawać przed zborem kogoś, kim nie jestem w swoim wnętrzu. Po prostu przez to stwierdzenie chciałem powiedzieć tylko jedno. Nie jestem jak Abraham. Może kiedyś będę, może Bóg da mi taką łaskę, ale dzisiaj nie jestem jak Abraham. Wiecie, i to w naszym życiu jest bardzo ważna prawda. Prawda i prawdziwość. Bo nam się czasami może wydawać, że jeśli skryjemy się za jakąś maską, nam się może wydawać, że jeśli skryjemy się za jakąś fasadą, to to nam przyniesie, czy dostarczy, udzieli autorytetu przed ludźmi. Gdy będą nas widzieć, że my jesteśmy zawsze tacy super chrześcijanie. Pastorzy mają taką pokusę. I mówię to dlatego, że jestem sam pastorem i wiem, co to jest. Ale ważniejsza jest prawda i prawdziwość. Kiedy odkryjemy się przed ludźmi. Bo za tym, tak naprawdę za tym kryje się nieprawdopodobna moc i autorytet. Za tym. A więc Jezus zborowi Filadelfii przedstawia się jako ten, który jest święty, jako ten, który jest prawdziwy, który jest prawdą, który jest rzeczywistością, nie mitem, nie urojeniem. I przedstawia się jako ten, który ma wszelką moc i autorytet, który ma klucz Dawidowy, który otwiera i który zamyka. I nikt nie może tego zmienić. I zbór Filadelfii powinien to usłyszeć, miał to usłyszeć. Kochani, i myśmy też to powinni usłyszeć. Jezus, uwielbiony Pan, ma klucz Dawidowy. Usłysz to do swojego życia. Kiedy On otwiera, to nikt nie może zamknąć. Ale kiedy On zamyka, nikt nie może otworzyć. To jest ważne, żeby to wiedzieć. Kochani, dalej w tym fragmencie, w tym liście Jezus powtarza to też do innych zborów, mówi: znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje. I myślę, że już tutaj z tego miejsca był akcentowana ta kwestia. Może powiem to w ten sposób, że Jezus, zanim wypowiedział swoje słowa do zboru, wyraził to, że On do głębi zna stan duchowy i wie wszystko o tym zborze. Jego wiedza na temat zboru, do którego mówi, nie jest wiedzą powierzchowną. Nie jest tylko takim wyobrażeniem. Ta wiedza nie jest taka, bym powiedział, tylko pozorna czy powierzchowna. Jezus, mówiąc do zboru, kierując do niego słowa, mówi: znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje, znam je do głębi. Znam je, no, całkowicie. I teraz, kiedy w świetle Nowego Testamentu spojrzę na to stwierdzenie: znam uczynki Twoje. Drodzy, znam uczynki Twoje. Ja rozumiem to nieco głębiej. Ja nie rozumiem tylko tego w ten sposób, że Jezus widzi to, co my naprawdę robimy. Widzi tylko nasze czyny. To znaczy, czy widzi, że myśmy pomogli babci, powiedzmy, przejść przez ulicę i przenieść jej na przykład bagaż? Co jest dobrym czynem, co jest czymś dobrym. Ale kiedy Jezus mówi: znam uczynki Twoje, to ja rozumiem, że Jezus mówi: znam Twoje serce. Kiedy Jezus mówi zborowi: znam uczynki Twoje, to w świetle Nowego Testamentu dla mnie oznacza to, że Jezus mówi: znam Twoją wiarę, znam Twoją miłość i znam Twoją nadzieję. Znam Twoją wiarę, znam Twoją miłość, znam Twoją nadzieję. Dlatego, że Pismo Święte mówi nam, że uczynki i wiara są ze sobą powiązane. Bo Pismo nam mówi, że miłość i czyny są ze sobą powiązane. Te rzeczy nie funkcjonują w oderwaniu od siebie. Wiara ma być czynna w miłości. I kiedy Jezus mówi do zboru: znam Twoje uczynki, to nie tylko widzi te dzieła, te zewnętrzne rzeczy, które robi zbór, czy robi osoba, kierując to indywidualnie, co robię ja indywidualnie, ale Jezus widzi do głębi moje serce. Widzi do głębi moje serce. Znam Twoje serce. Znam Twoje serce, wiem, co przeżywasz, wiem, co myślisz, znam wszystkie sekrety Twojego życia. Sekrety, o których nawet nie wie Twój spomałżonek. Jezus mówi: wiem wszystko o zborze, do którego kieruję słowa. Wiem o bracie X i siostrze Y, którzy bijają się w drzwiach i zasiadają po przeciwnych stronach, jak w parlamencie. Wiem o tym. Wiem, że takie coś ma miejsce. Wiem o wszystkich zerwanych relacjach. Wiem o tym, co przeżywasz w sercu, co niesiesz w sercu. Wiem o problemach, wiem o porażkach, o łzach, o zwycięstwach. Za chwilę będę mówił do zboru, tutaj będzie mówił do zboru w oparciu o najlepszą wiedzę. Znam do głębi to, co powiem. Jezus jak gdyby zapowiada, to, co powiem, będzie głęboką prawdą do tego zboru, słowem ode mnie. Ostatnio mieliśmy takie przeżycie z żoną. Jechaliśmy w Nowej Hucie przez takie duże rondo. I wiecie, tam zauważyliśmy, że przed nami jest jakiś korek, zatarasowana droga, bo popsuł się samochód. Z samochodu wysiadło dwoje starszych ludzi i tacy troszeczkę nie wiedzieli, co mają zrobić z tą sytuacją, bo duży samochód, dwie starsze osoby, a kierowcy, wiecie, jacy są kierowcy? Ci z rybkami, ci bez rybek. Jeśli na środku skrzyżowania, na dużym rondzie zepsuje się samochód, to wiecie, po klaksonie, no jakoś trzeba tego usunąć, a najlepiej, żeby się usunęli sami. I ja tak stoję, jeden czy dwa samochody za tą sytuacją i nagle patrzę, na trawnik wjechał samochód. Z samochodu wysiadł młody, przystojny mężczyzna, był elegancko ubrany, w białej koszuli, w czarnych spodniach, zaparkował swój samochód, podszedł do tego państwa, starszego państwa i pyta się, nie słyszałem rozmowy, ale najprawdopodobniej rozmawiał, co się stało. Wiecie, za chwileczkę stanął z tyłu za maskę i spycha razem z nimi, pomaga im zepchnąć ten samochód. A moja żona mówi do mnie, full gospel. Pełna Ewangelia. Pełna Ewangelia. Ona znała tą osobę, a ja nie znałem. To był brat. Z innego zboru. Ze zboru baptystycznego. Dla pocieszenia powiem, że nie był z Polski. Słuchajcie, to tylko dobry przykład. Wiecie? Znam uczynki twoje. Wiecie? Znam, wiem. Wiem, co jest w twoim sercu. Czy w naszym sercu w takiej sytuacji rodzi się odruch, by na klakson? Czy w naszym sercu rodzi się w takiej sytuacji odruch, by, nie wiem, zjechać na bok i może zapytać, co się stało, w czym mogę pomóc? I Jezus, ja myślę, że kiedy mówi, znam uczynki twoje, to On patrzy o wiele głębiej. On widzi to o wiele głębiej. On widzi po prostu afautyczny stan, jaki jest. Wiecie, czasami do zborów przyjeżdżają różni pastorzy, różni usługujący. Nie wiem, czy do waszych zborów też przyjeżdżają różni usługujący. I ci pastorzy usługujący wygłaszają tylko jedno kazanie na rok na przykład. Albo na dwa lata jedno kazanie. I zborownicy tak patrzą na tego głoszącego pastora i mówią, gdyby nasz pastor tak głosił. Gdyby ten pastor był naszym pastorem, to nasz zbór, to by był naprawdę ten właśnie full gospel zbór. To był wspaniały zbór. Wiecie, ale myśmy słyszeli tylko jedno kazanie, a może on ma tylko jedno dobre kazanie. To, które wygłosił w naszym zborze. Kochani, nie możemy patrzeć powierzchownie. A nieraz pastor lokalnego zboru przez lata usługuje danemu zborowi. Przez lata wygłasza kazania. Ciężko pracuje, pości, nie śpi, modli się. I my nie jesteśmy w stanie tego docenić. Ale przyjedzie kaznodzieja i wygłosi jedno kazanie. Gdyby wygłosił w naszym zborze 50 kazań, no to moglibyśmy coś powiedzieć. To myślę, że po takim okresie dopiero moglibyśmy stwierdzić, jaki faktycznie jest to kaznodzieja. Drodzy, taka jest właśnie prawda. Jezus mówi tutaj w oparciu o dogłębną wiedzę. Zborownicy jeżdżą na konferencję. To jest też ostatnie przeżycie ze zboru, w którym usługuję. Część zborowników pojechała na konferencję, nie powiem gdzie, nieważne. Ja też byłem na tej konferencji. I wiecie, tam przemawiał pewien pastor i opowiadał, bardzo dużo mówił o swoim zborze. Przedstawiał gdyby świadectwo swojego zboru. I on miał w sumie łącznie trzy wykłady. I większość słuchaczy ze zboru, w którym usługuję, od razu miało całe wyobrażenie, jaki to jest zbór, jaki to jest wspaniały zbór. Na podstawie trzech wykładów. A ja starałem się im wypowiedzieć, wytłumaczyć, że to jest tylko wycinek obrazu. Że to nie jest jeszcze cały obraz, że 3 godziny na temat, mówić na temat zboru można stworzyć jedynie pewien wycinek obrazu. To za mało. Gdybyśmy chcieli naprawdę stwierdzić, jaki ten zbór jest, to musielibyśmy tam po prostu, bracia, siostry, pojechać i może nie tyle z pastorem porozmawiać. Może ze zborownikami porozmawiać. A może anonimowo pójść na jakieś nabożeństwo i tam posiedzieć sobie. Przeżyć to. Więc, kochani, nie możemy oceniać pozornie. To jest bardzo ważne. Żebyśmy byli ludźmi prawymi. Żebyśmy byli ludźmi prawdy. Żebyśmy wiedzieli, co jest wycinkiem obrazu, a co jest całym obrazem. I tutaj Pan Jezus, kiedy mówi, znam uczynki Twoje, On za chwilę będzie mówił w oparciu o najgłębszą wiedzę, dogłębną wiedzę. A więc warto posłuchać, co Jezus ma do powiedzenia temu zborowi. Bo On zna, On wie wszystko. I teraz słowa, które Pan Jezus skierował do tego zboru, nie będę je wypowiadał po kolei, raczej ułożyłem to w taki sposób, jeśli chodzi o ten wykład, o to kazanie, że najpierw chcę powiedzieć o obietnicach, jakie Pan Jezus skierował do tego zboru, o obietnicach. Jak już sami wiecie i zauważyliście wielokrotnie, to czytaliście, nie ma tu żadnych słów napomnienia. Ale jest kilka obietnic, na które pragnę zwrócić uwagę. I pierwsza obietnica, jaką Pan Jezus kieruje do tego zboru, brzmi: oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Czy chcielibyście takie słowo usłyszeć do zboru swojego? Kochani, to jest chyba największa obietnica, jaką zbór może otrzymać. Ja przynajmniej tak uważam. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Przez chwilę zastanówmy się, co oznacza ta obietnica. Co oznacza to słowo? Na pewno istnieje coś takiego jak potoczne zrozumienie otwartych drzwi. Potoczne zrozumienie może być takie, że oto chłopak, spodobała mu się dziewczyna w zborze. I ta dziewczyna na razie nie zwraca na niego uwagi i nie zauważa go. On mówi, kocham, ona mówi, to miłość, to przyjaźń. Ona mówi, to przyjaźń. I on próbuje w jakiś sposób, żeby ona zwróciła na niego uwagę. I tutaj, nie wiem, gdzieś koło grupy muzycznej chciałby się zakręcić, a najlepiej, żeby się mógł wkręcić do grupy muzycznej, bo wtedy byłby zauważony. I tam gdzieś całkiem przypadkowo znajdzie się w jej pobliżu, żeby tylko zwróciła na niego uwagę. I bo wiecie, po pewnym czasie dzieje się tak, że faktycznie ona zwraca na niego uwagę. I on wtedy myśli, mam otwarte drzwi. Mam otwarte drzwi. Albo może być inne zrozumienie. Ktoś na przykład nie ma pracy i nagle modlił się, szukał i nagle ma taką możliwość. Znalazła się dla niego praca i mówi, ma otwarte drzwi. Mam otwarte drzwi. Kochani, ale to jest takie bardziej potoczne zrozumienie tego znaczenia. Aby zrozumieć, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc do zboru, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Należałoby zobaczyć w Piśmie Świętym, co oznaczają otwarte i zamknięte drzwi. W Piśmie Świętym. Można powiedzieć, że tu jest taka zasada interpretacji, że Pismo interpretujemy Pismem, kochani. Pismo nie interpretujemy naszym wyobrażeniem na jakiś temat, co to oznacza, tylko Pismo interpretujemy Pismem. Szukamy tych samych stwierdzeń gdzie indziej w Piśmie Świętym, aby móc dokładnie, do głębi zrozumieć, co ma Pan Jezus na myśli. I te otwarte drzwi znajduje 4 razy w Nowym Testamencie. Słowo o drzwiach, o otwartych drzwiach znajduje 4 razy. Pozwólcie, że w tej chwili przeczytam te fragmenty, a później skomentuję, abyśmy wiedzieli, czy jakoś przybliżyli sobie to stwierdzenie, postawiłem przed Tobą otwarte drzwi. Pierwsze stwierdzenie to jest Dzieje Apostolskie, 14, 27 werset. Pan Jezus, Słowo Boże mówi w ten sposób, apostoł Paweł mówi w ten sposób. To nie są słowa apostoła Pawła, to jest narrator mówi. A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. W tym fragmencie Duch Święty mówi o otwarciu drzwi wiary. To jest pierwsze stwierdzenie. Otwarte drzwi wiary. Drugie stwierdzenie, 1 Koryntian 16,9. 1 Koryntian 16,9. Czytamy takie stwierdzenie. Apostoł Paweł mówi się do Koryntianów. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota, to jest to samo stwierdzenie, szeroko drzwi, do owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Otwarły się przede mną drzwi, wrota do owocnej działalności. Drugi Koryntian 2:12, to jest trzecie stwierdzenie. Jest powiedziane tak. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostały otwarte w Panu. Drzwi zostały otwarte w Panu. I czwarte stwierdzenie, Kolosan 4:3. Czytamy, apostoł Paweł mówi tak. I módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. I nie wiem, czy zauważyliście to, we wszystkich przypadkach, kiedy jest mowa o otwartych drzwiach, to jest mowa o otwartych drzwiach wiary, o otwartych drzwiach do owocnej pracy, jest mowa o otwartych drzwiach do zwiastowania Ewangelii, jest mowa o otwartych drzwiach dla głoszenia słowa. Jeśli Pan Jezus w liście do Filipia, do Filadelfii mówi o otwartych drzwiach, to ja rozumiem w kontekście Pisma Świętego, w kontekście innych fragmentów, że On mówi o możliwościach, ale w dziele głoszenia Ewangelii. Że On temu zborowi otwiera możliwości głoszenia słowa, docierania do ludzi. Że On temu zborowi otwiera drzwi do owocnej pracy. Nie do bezowocnej pracy, ale do owocnej pracy. Że On mówi, że temu zborowi, przed tym zborem otwiera drzwi ludzkich serc. W tym kontekście to rozumie. Otwarte drzwi oznaczają otwarte drzwi do owocnej służby na niwie pańskiej. Owocnej służby w dziele głoszenia Ewangelii. Owocnej służby w dziele usługiwania duchowego. Otwarte drzwi to była pierwsza obietnica, jaką Pan Jezus skierował do zboru w Filadelfii. Nazwałbym to obietnica pewnego poruszenia. Obietnica nowych możliwości, jeżeli chodzi o dzieło służby. To wspaniała obietnica. Zwłaszcza, myślę, że taka bardzo ważna i aktualna dla polskich zborów, dla nas, kiedy sami, myślę, że dokładnie to wiecie, jak wiele pracy musimy wykonać duchowej, aby przyprowadzić kogoś do Chrystusa. Wiecie, jak wiele pracy duchowej musi być wykonane, aby kogoś doprowadzić do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. To jest ogromna praca, ogromny wysiłek, ogromne Boże dzieło. Tym bardziej bardzo ważna obietnica, otwarte drzwi, kiedy Pan mówi, teraz daję Ci coś nowego w tym dziele usługiwania. Od tej pory Twoja praca, Twoja służba będzie owocna. Druga obietnica, która pojawia się do zboru Filadelfii, to brzmi, wrogowie będą musieli pokłonić się Tobie do nóg. Druga obietnica. Wrogowie będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg. Wiecie, pokłon jest pewnym znakiem, symbolem hołdu i uznania. I coś takiego wydarzy się w tym mieście, Pan zapowiada, że coś takiego wydarzy się w tym mieście, że ci, którzy w tej chwili Cię nie uznają, że ci, którzy w tym momencie Cię zwalczają, że ci, którzy w tym momencie być może Cię prześladują, którzy Cię lekceważą, że ci Twoi wrogowie będą musieli uznać Ciebie, że z Tobą jest Bóg, będą musieli uznać Twój autorytet. Kochani, to jest bardzo ważna obietnica. Dlatego, że w Dziejach Apostolskich 5:13 czytamy o zborze jerozolimskim, między innymi pośród wielu rzeczy, które jest powiedziane o tym zborze. I myślę, że to, co zauważamy, to zauważamy pewne znaki, pewne cuda, które miały tam miejsce, ale w Dziejach Apostolskich 5:13 jest także powiedziane, a lud miał ich w wielkim poważaniu, kochani. Lud miał ich w wielkim poważaniu. To też jest Boża obietnica. To też jest coś, co Bóg czyni. On sprawia, może sprawić poprzez swoją obecność pośród nas, że ci, którzy do tej pory nas lekceważą, mogą przyjść i naprawdę pokłonić się, uznać, zobaczyć, z nami jest Bóg. To tak jak w życiu apostoła Pawła, kiedy płynął do Rzymu. Do Rzymu płynął statkiem i był zwykłym więźniem. Był zwykłym więźniem zakutym w kajdany. I kiedy były problemy na morzu, apostoł Paweł ostrzegał ich, aby oni po prostu nie wyruszali w drogę. Ale tam jest powiedziane, że setnik bardziej zwracał uwagę na kogo? Na sternika i na właściciela statku. Na nich zwraca uwagę. Ale kiedy stało się zgodnie z tym, co Paweł powiedział, kiedy pewnego dnia apostoł Paweł stanął przed nim i mówi, ukazał mi się anioł tego Boga, któremu służę i powiedział mi, że nikt z was nie zginie. Słuchajcie, od tej pory Paweł nabrał między tymi ludźmi pewnego poważania, pewnego autorytetu. Już nie był w ten sam sposób traktowany. Bóg pokazał jego godność. Bóg pokazał, że z nim jest Bóg. Bóg to udowodnił. Wiecie, i może tak być, że Bóg może wywyższyć jakiś zbór. W ten sposób, że ci, którzy są wrogami, mogą przyjść i się pokłonić, jak, tak jak Bóg składa obietnicę zborowi Filadelfii. I kolejna obietnica, zachowam cię w godzinie próby. Zachowam cię w godzinie próby. Nie wiem, czy to jest ważne, myślę, że to jest bardzo ważna obietnica. Zachowam cię w obliczu wszelkich doświadczeń, zachowam cię w obliczu wszystkich trudności, zachowam cię w obliczu, będę twoim ochroną. Będę tym, który zakłada obóz wokół ciebie. Będę tym, który cię szczerze. Taką obietnicę składa Pan do zboru w Filadelfii. Myślę, że to jest coś też bardzo cennego, jeżeli chodzi o nasze indywidualne życie. Aby Pan też mógł taką obietnicę nam indywidualnie złożyć. I do tego zboru pojawia się, kochani, jeden nakaz. Jedno polecenie. Wiecie, to polecenie brzmi w ten sposób. Trzymaj, co masz. Tak jakby Pan chciał powiedzieć zborowi Filadelfii jedną rzecz. Byle tak dalej. Podążaj dalej tą samą drogę. Do każdego zboru pojawia się jakieś słowo korekty. Do każdego zboru, praktycznie do każdego zboru, tam jeszcze chyba zbór w Smyrnie, nie ma takiej wprost korekty. Pojawia się jakieś wezwanie, upamiętaj się. Ale do zboru Filadelfii nie pojawia się słowo ani wezwania do pamiętania, ani słowo korekty, tylko jakby Pan chciał powiedzieć, dalej podążaj tą samą drogą. Jakby Pan chciał temu zborowi powiedzieć, trzymaj co masz, kontynuuj tą samą drogę. Obrałeś dobry kurs. Ja chcę ci błogosławić ten kurs. Daję ci obietnicę. Obietnicę, że przed tobą otwarte drzwi. Daję obietnicę ci, że wrogowie będą musieli cię uznać. Zobaczą, że ja jestem z tobą. Daję ci obietnicę, że zachowam się w godzinie próby. Idź dalej tą drogą. Nic nie zmieniaj. Nie wprowadź żadnych nowości. Nie jedź gdzieś na jakąś konferencję i nie przywieź kolejnej jakiejś super metody czy sposobu. Trzymaj, co masz. Idź dalej tą drogą. A ja będę cię w tym wspierał i będę cię w tym błogosławił. I takie pytanie, czy chcielibyśmy poznać zbór Filadelfii? Czy chcielibyśmy zgłębić tajemnicę zboru Filadelfii? Gdzie jest ukryte to, że Pan Jezus skierował takie wspaniałe obietnice, takie słowo do tego zboru? Gdzie jest to ukryte? Na czym polega tajemnica zboru Filadelfii? Czy chcielibyśmy poznać ten zbór, przyglądnąć się temu zborowi, wziąć coś do swojego życia, zabrać coś do naszych zborów z tego zboru? Kochani, po przerwie. Nie teraz. Po przerwie przyglądniemy się zborowi Filadelfii. Niech nam Pan błogosławi.